Czyta Reda Haddad.
Don Kichot, rozdział 28, księga 3. Gdy waleczny ucieka, snać odkrył zasadzkę, zaś człeka rozumnego rzeczą jest zachować się na lepszą sposobność. Tej prawdy dowód jasny mamy w Don Kichocie, który umknął od wściekłości i złych zamysłów rozjuszonego pospólstwa, zapominając o Sanczy i niebezpieczeństwie, w jakim go pozostawił. Odjechał daleko, aby się czuć bezpiecznym. Sancho postępował za nim, pół leżąc na ośle. Dojechał wreszcie, już do zmysłów powrócony, a dojechawszy spuścił się z osła na ziemię, blisko nóg Rosynanta, pełen ciężkiego strapienia i tęgo kijem wymłócony. Don Kichot zsiadł prędko z konia, chcąc obaczyć jego rany. Ale uznawszy, że był cały od stóp do głowy, rzekł mu wpół z gniewem: nie mogłeś lepszej pory sobie znaleźć na ryczenie, Sancho? Gdzież ty, ubisa, słyszałeś, aby w domu wisielca o sznurze wspominano? Na melodię ryczenia nie można się spodziewać innego wtóru jak łoskotu kija. Podziękuj Bogu, Sancho, że pobłogosławiwszy cię pałką, nie uczynili ci pięknego znaku krzyża szablą.
Nie mam ochoty odpowiadać, odparł Sancho, gdyż zdawa mi się, że mówią za mnie moje plecy. Siadajmy na siodła i oddalmy się stąd. Nie będę już odtąd nigdy ryczał, ale to mnie nie przeszkodzi mówić, że rycerze błędni uciekają, zostawiając swoich giermków mielonych jak ziarno w młynie we władzy wrogów.
Nie ucieka ten, co się usuwa, odparł Don Kichot. Musisz wiedzieć, Sancho, że męstwo, które się na mądrości nie gruntuje, nazywa się zuchwalstwem, zaś waleczne czyny zuchwałego raczej przypisać trzeba jego pomyślnej fortunie niż odwadze. Przyznaję, żem się usunął, ale mnie uciekał i w tym naśladowaniem siła walecznych, którzy się ochraniają na lepszą sposobność. Historie pełne są takich przykładów, ale nie będę o nich na ten czas powiadał, gdyż tobie nic po nich, ja zaś nie mam chęci nad tym się szerzyć. Sancho przy pomocy Don Kichota wlazł na osła. Jego pan dosiadł Rosynanta. Ruszyli powoli naprzód i wkrótce zaszyli się w las topolowy, który rósł o ćwierć mili stamtąd. Sancho od czasu do czasu wydawał ciężkie i żałosne westchnienia. Gdy Don Kichot spytał się go o przyczynę tego gorzkiego strapienia, Sancho odparł, że od kości pacierzowej aż do karku czuje ból niezmierny, co go prawie zamracza. Przyczyną tej boleści, rzecze Don Kichot, musi być ani chyba to, że kij, którym cię tłukli, był długi i szeroki, tak iż doścignął wszystkich tych części ciała, co ci dolegają. Gdyby drąg dalej był dostał, jeszcze więcej byś cierpiał. — Ej, do stukatu, wielmożny panie! — zawołał Sancho. — No z wielkiej mnie wywiedliście wątpliwości i dobrzeście mnie oświecili. Zaliż przyczyna tej boleści, co ją odczuwam, ta jest ukryta, że aż mówić trza było, że dokucza mi ta cała część ciała, którą zbito? Gdyby mnie bolały golenie, można by było dochodzić jeszcze, dlaczego urażenia czuję. Ale tu i bez proroctwa wiadomo, że musi mnie boleć tam, gdzie mnie drągiem zwalono. Zaprawdę, wielmożny panie, że cudza boleść jest to próżna wieść, poznaję codzień jawniej i że niewiele się mogę spodziewać po służbie u wielmożnego pana. Jeżeliście mnie dziś potłuc pozwolili, to na przyszły raz tysiące okazji zdarzyć się może. Powrócimy do podrzucania na derze i innych dwornych figlów. Teraz porachowali mi wszystkie żebra, później i oczy mogą mi wyłupić. O ileż lepiej by było, w tym rzecz jednak, że jestem głupcem i nigdy nic mądrego w życiu nie zdziałałem. O ileż lepiej by było, powtarzam, gdybym do domu powrócił, do mojej żony i dziecek, aby je żywić i wychowywać, korzystając z tych darów, co mi je Bóg udzielił, miast błąkać się z waszą miłością po drogach, które nie są drogami, po ścieżynach i gościńcach, co wiodą nie wiedzieć dokąd, jadać przy tym źle, a pijać jeszcze gorzej. Nie rzeknę już nic o spaniu. Mój bracie, panie Giermku, odbierz sobie 7 piędzi ziemi, a jeśli to ci nie wystarcza, dodaj drugie 7, bowiem rozciągnąć się możesz wygodniej, wyspać należycie. Och, gdybym mógł ujrzeć spalonym i w popiół obróconym tego, co pierwszy wynalazł rycerstwo błędne, albo przynajmniej tego Giermka, który pierwszy przystał na służbę do tych głupców, jakimi w zeszłych wiekach byli błędni rycerze. O teraźniejszych nic nie mówię. Szanuję ich dlatego, że wasza miłość jesteście jednym z nich i że uznaję, iż swoją mądrością moglibyście diabła w kozi róg zapędzić. Poszedłbym w zakład o 100, rzecze Don Kichot, że teraz, gdy tak paplotasz bez tego, aby ci ktoś przerywał, nie czujesz już najmniejszej boleści w całym ciele. Rozprawiaj do woli, mój synu, gadaj wszystko, co ci myśl na język niesie, abyś tylko dolegliwości nie znosił. Ścierpię chętnie przykrość, którą mi zadają twoje wymówki uszczypliwe.
Jeśli masz tak niezmyśloną chęć powrotu do swojej żony i dzieci, Bóg mi świadkiem, że cię wstrzymywać nie będę. Masz moje pieniądze, porachuj, ile czasu ubiegło od naszego trzeciego ze wsi wyruszenia. Później pomiarkuj sam, ile ci za miesiąc zapłaty przypada i weź, co się należy. Gdy służyłem u Tomasza Carrasco, ojca pana bakałarza Samsona Carrasco, którego wasza miłość zna dobrze, dostawałem oprócz jedzenia 2 dukaty. Nie wiem, co mogę zarobić u wielmożnego pana, a jeśli wiem, to dobrze, że giermek rycerza błędnego więcej ma pracy i mozołu niż parobek u pasterza. My, słudzy kmieciów, pracujemy ciężko przez dzień cały, jednak wieczorem możemy się najeść do syta i wyspać w łożu, w którym nie leżałem, odkąd zostaję na służbie u wielmożnego pana. Nie liczę krótkiego czasu, gdyśmy bawili w domu Don Diego de Miranda, u pominków, co mnie z garnków kamacza wyszumował, podobnież tego, co zjadłem, wypiłem i wyspałem się u Bazylego. Resztę czasu spałem na twardej ziemi, pod niebem odkrytym, wystawiony, jak się mówić zwykło, na wszystkie aury niełaskawości, żywiąc się jeno okrawkami sera i chleba z kurkami, i żłopiąc wodę czystą, ze źródeł i strumyczków napotkanych w odludnych miejscach. Przyznaję, rzekł Don Quixote, że wszystko, co mówisz, Sancho, jest prawdą, a więc wiele mam ci drożej zapłacić niż Tomasz Carrasco? Według mego rozumienia, odparł Sancho, 2 realami wyżej na miesiąc. Wtedy się będę miał za dobrze zapłaconego. To jest, co się zasług za moje trudy ryczy. Co się zaś należy do obietnicy dania mi rządu wyspy, to za nią słusznie by należało przydać jeszcze 6 realów, co pospołu uczyni 30. Bardzo dobrze, rzekł Don Quixote. Upłynęło 25 dni od chwili, gdyśmy z domu wyjechali. Skoroś sobie już zapłatę określił, weź teraz z moich pieniędzy, według swego rachunku, stosowną sumę. Tam do bisa! Zawołał Sancho. Dalecy jesteście, wielmożny panie, od słusznego obrachowania. Bowiem, co się należy obietnicy wyspy, trzeba ją liczyć od pierwszego dnia, gdy mi ją wasza miłość obiecał, aż do tej godziny. Jakże dawno ci ją namieniłem? Spytał Don Quixote. Jeśli dobrze pamiętam, odparł Sancho, 20 kilka lat temu, 3 albo 4 dni mniej lub więcej. Don Quixote uderzył się ręką po czole i jął się śmiać z całego serca. Później rzekł, ach na Boga żywego, ledwie 2 miesiące trwają moje błędne jazdy, licząc już w tym czas, gdy pozostawałem w Sierra Moreno. Ty mówisz, że 20 lat upłynęło, jakem ci wyspę przyobiecał? Poznaję, że chcesz, mój przyjacielu, aby wszystkie moje pieniądze, co je masz przy sobie, tytułem zasług tobie przypadły. Skoro taką rządzą ku nim pałasz, daję ci z miłą chęcią. Niechaj ci służą. Wolę pozostać sam i biedny, bez grosza przy duszy, niżli widzieć się w towarzystwie takiego giermka ladaco. Lecz powiedz mi, przestępco reguł giermkowych, rycerstwa błędnego, gdzie byżeś to widział lub czytał, aby giermek targował się ze swym panem i mówił mu, jeżeli chcecie, abym wam służył, musicie dać tyle, a tyle zasług na miesiąc. Zagłom się, zagłom zbójcze, hultaju, potworze! Co nie ma w sobie równego, zagłom się powtarza w mare magnum ich dziejów. I jeżeli znajdziesz tam, że jakiś giermek powiedział albo pomyślał to, coś ty rzekł przed chwilą, pragnę, abyś mi to wyrył na czole, a na przydatek wymierzył mi 5 tęgich policzków, tak abym miał twoje palce na twarzy dobrze odciśnione. Zawściągnij wodze, albo raczej uzdeczki twemu osłu i zaraz do domu powracaj. Odtąd już ani kroku ze mną naprzód nie postąpisz. O chlebie mój, dany i niewdzięcznikowi, o obietnice niedobrze umieszczone, o człeku, który więcej zwierza niż człowieka masz własności. Właśnie teraz, gdy zamyślałem wysadzić cię na stopień takiej godności, że wbrew życzeniu twojej żony zwano by cię jaśnie panem, zabierasz się porzucić mnie? Uciekasz w ten czas, gdy miałem już twarde postanowienie uczynienia cię panem najpiękniejszej na świecie wyspy. W końcu, jakeś to rzekł kiedyś, miód nie jest uczyniony dla oślej mordy. Osłem jesteś, osłem pozostaniesz i osłem zejdziesz z tego świata, gdy się już przerwie nić żywota twojego. Jestem upewniony, że prędzej ono do swego kresu dojdzie, nim ty poznasz, że byłeś na świecie zwierzakiem. Gdy tak Don Quixote łajał Sancha i wymówki gorzkie mu czynił, ten oczu z niego nie spuszczał. Wreszcie, z żalem do żywego przenikniony, rzekł głosem ubolewającym i słabym, z oczyma od łez mokrymi. Przyznaję, wielmożny panie, że do tego, abym był zupełnym osłem, tylko mi ogona nie dostaje. Jeśli mi wasza miłość zechce go przyprawić, na swoim miejscu się znajdzie. Ja zaś służyć będę wielmożnemu panu jako osioł, aż do końca dni moich. Niech mi wielmożny pan przebaczy. Trzeba mieć wzgląd na głupotę moją. Wiem niezbyt wiele, a jeśli siła gadam i rozprawiam, pochodzi to bardziej ze słabości niż złośliwości umysłu. Ale kto grzeszy i wnet się poprawia, duszę swoją zbawia. Zdziwiłbym się, Sancho, rzekł Don Quixote, gdybyś do swych wywodów jakiegoś maluchnego przysłowia nie wsadził. A więc odpuszczam ci ten błąd pod warunkiem, że się poprawisz i nie będziesz już tak wdany w żądze zysku podłego. Bądź dobrej myśli, miej odwagę i ożywiaj w sobie nadzieję na uskutecznienie mojej obietnicy. Odwłoka niepodobną jej nie czyni. Sancho odparł, że tak postąpi, choćby to tylko z konieczności miało być cnotą. Tę rozmowę skończywszy, wjechali do lasu. Don Quixote rozłożył się pod pniem wiązu, Sancho zaś pod pniem buku, bowiem te i inne drzewa mają tylko pnie, rąk zaś nie posiadają. Sancho nie bardzo dobro miał noc, bowiem rześki chłód spowodował, że obite boki znów mu doskwierać poczęły. Don Quixote swymi zwykłymi marzeniami się zaprzątnął, jednakże w końcu obaj oczy zamknęli. O świcie w dalszą drogę ruszyli, zwracając się ku brzegom sławnej rzeki Ebro, gdzie im się przydarzyło to, co w następnym kapitulum opowiedziane będzie.
Czyta Reda Haddad.